Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Zbigniew Miksa, rzeczywiście. Jestem tu z moją żoną Lidią. Bardzo się cieszę, że moim ziomkiem był właśnie brat Marcin. Dlatego mam taki przywilej tutaj od czasu do czasu się znaleźć, co dla mnie też jest wielką radością, ponieważ pamiętamy Was i pamiętamy Waszą zawsze i gościnność, i opiekę, i te wszystkie rzeczy, które od Was otrzymaliśmy w tej przeszłości, w historii. I to jest wielki przywilej dla mnie, móc też dzielić się z Wami Bożym Słowem. Nie jestem Waszym pastorem, także nie muszę Was strofować, nie muszę niczego się bać, przejmować. Wyjadę stąd i już będzie po wszystkim. Ale w dalszym ciągu bardzo ważna jest kwestia zachęty. Także chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czy macie świadomość, jakie wrażenie robicie jako zbór. To, że tak śpiewacie gromko, radośnie i jeden chór, i zespół, i modlitwy, i ten wiersz. I ci, którzy nie usłyszą tego i wychodzą wcześniej przeważnie z dziećmi, to jest tak ważna służba, kiedy ktoś zajmuje się dziećmi, wychodzi z nimi, uczy ich historii biblijnych, modli się z nimi, że są to niezmiernie ważne rzeczy i warto jest zachęcać. I wasz pastor, z tego co zawsze mi mówił, teraz może nie wspomniał o tym, muszę się upewnić, ale chyba w dalszym ciągu by powtórzył, mówi: fantastyczny zbór, fantastyczny zbór. I kiedyś powiedział: z takim zborem to się można zestarzeć. Także życzcie mu tego, znaczy nie żeby się zestarzał, tylko z wami. Rozumiemy się, prawda? Także myślę, że będziecie wsparciem i te słowa, które dzisiaj chciałbym do was skierować, będą też dla was taką zachętą, takim wsparciem. Mówimy przez cały czas o tej samej historii. Nie mamy nowej historii, ale mamy najlepszą historię i warto ją umieć opowiadać. Ja często, kiedy kończyłem kazanie, pytałem swoich dzieci, czy zrozumiałeś, co zrozumiałeś, jak to zrozumiałeś, bo chciałbym, żeby ktoś to umiał przekazać. Nie zawsze niestety byłem zadowolony z tego, jak one to zrozumiały. Lepiej powiem o moim bracie, który kiedyś tak wytłumaczył Ewangelię, że dziecko pobiegło do mamy i powiedziało, że musi się jeszcze raz urodzić. Tak dosłownie zrozumiało. Może jednak dobrze tłumaczył, bo tak Nikodem też zrozumiał tak Pana Jezusa, także może nie było aż tak najgorzej. Ale chciałbym opowiedzieć o tej samej historii, którą dobrze znamy, o cierniach i ostach, o takim dramacie rozwijającego się sądu, jak to mamy przed sobą na tym napisane. W różny sposób myślałem, jak to zacząć, jak to powiedzieć, żeby to... I przez cały czas myślałem o krzakach, ale nic z krzakami dobrego i rozsądnego nie przychodziło mi do głowy. Ale kwestia będzie taka rzeczywiście, że to dotyczy takiego naszego wejścia w krzaki również. I skąd się wzięły te ciernie? I dlaczego w ogóle Pan Bóg z tymi cierniami tak wyszedł w tym pierwszej księdze Mojżeszowej? Myślę, że z wyjątkiem botaników, kto jeszcze? Może ci, którzy zdjęcia robią takie ładne, to mało kto interesuje się cierniami. Kto idzie do sklepu, mówi: poproszę bukiet cierni, bo jest jakaś uroczystość. No nikt czegoś takiego raczej nie robi, nie kupuje się cierni, dlatego że są piękne. Raczej wydaje się, że one są przydatne do spalenia, tak to wyglądało w Biblii przynajmniej. Jeżeli myślimy o ciernistym krzaku, zaraz przypomina nam się owca zgubiona, prawda, która się zaplątała w te krzaki, czy to było tak z historii Pana Jezusa, czy też z historii o Abrahamie, zaplątana w krzaki. Apostoł Paweł, jeżeli przypomnimy sobie szybciutko, prawda, o czym mówi? Cierń. Tak? Miał jakąś dolegliwość, miał ból. Mówi: mam cierń w swoim ciele. I nazywa go wprost, mówi: to jest posłaniec szatana. Posłaniec szatana. Prawda? Nie mówi tylko, że po prostu mam jakieś dolegliwości. Mówi: to jest posłaniec szatana. Tak więc negatywne skojarzenia z powodu cierni są czymś absolutnie naturalnym i normalnym. Do dzisiaj mam na skórze ślad, kiedy gdzieś po prostu przedzierałem się przez krzaki. Miałem różnego rodzaju inne jakieś zranienia, ale to po krzakach zostało mi. Nie wiem czemu akurat ten ślad został mi na skórze. Ot tak po prostu cierniste krzaki. Ale to, czego Biblia nam, czego nas uczy, co nam pokazuje przez te ciernie, jest niesamowita, piękna historia. Ja mówię, chciałbym, żebyśmy to umieli opowiedzieć później też komuś, tak? Gdy będziemy opowiadali historię, o czym to było. A więc uprzedzając, Bóg utkał bardzo starannie swoje zbawienie z tych cierni. Bóg utkał swoją historię z tych cierni i nadał im bardzo ważną rolę w tym dramacie rozwijającego się sądu, jak i niewiarygodnego miłosierdzia, jak to zostało nazwane. Cierni i osty to hebrajskie sformułowanie, pojawia się w Biblii jakby na znak przekleństwa. Tak? Do wszelkiego rodzaju cierni to się odnosi. I nie wiem, czy były stworzone na początku, nie wiem, ale nawet jeżeli były, to gdzieś miały być pod kontrolą, miały być gdzieś tam, nie wiem, może niewidoczne, niezbyt przeszkadzające w życiu. W każdym razie pojawiają się później na znak właśnie przekleństwa. Ciernie pojawiają się na znak przekleństwa. Chyba nie miały być wyeksponowane w tym stworzeniu. O, ciernie i osty, przekleństwo. Czytamy o tym właśnie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 18 wierszu. Gdy człowiek zgrzeszył, gdy człowiek upadł, Pan Bóg przeklina ziemię i objawem tego przekleństwa są ciernie. Są właśnie ciernie i osty. Ten negatywny, bolesny, wręcz odpychający element wtargnął do tej pierwotnej, do tego pierwotnego, doskonałego stworzenia. I wydaje się, że to byłoby już koniec. Wydaje się, że to jest koniec tego piękna. Ale to tak jak podobnie w tej historii, znowu tak nawiązując do tego, co możemy opowiedzieć naszym dzieciom, która to bajka jest, że książę jest ukochana i ona jest właśnie za wielkim, potężnym, ciernistym płotem. Tak? Więc kiedy w naszym życiu napotkamy jakieś ciernie, czy to będzie bajka, którą opowiadamy naszym dzieciom? Mam jeszcze lepszą historię dla ciebie i to nie jest bajka. Albo kiedykolwiek w naszym życiu po prostu przydarzają się jakiekolwiek ciernie. Czy to będą takie dosłowne, czy te, o których wspominał apostoł Paweł. Mam w związku z tym niezwykłą historię, więc słuchajmy uważnie, bo to jest coś niezwykłego. Każdy sterczący kolec, każde zarośnięte, krzaczaste miejsce, brzydki, ciernisty krzak przypomina nam o tym frustrującym, zniewalającym i boleśnie groźnym grzechu w naszym życiu. I im bardziej próbujemy się wyrwać z tego krzaku, tym bardziej jeszcze grzęźniemy w nim i tym bardziej się ranimy przez to wszystko. Czy możemy wyobrazić sobie, jakby apostoł Paweł widzi też tego barana, czy tą owcę zaplątaną w krzaki i on sam używa tych słów w rozdziale 7 listu do Rzymian, kiedy mówi, kto uwolni mnie, kto mnie wyrwie z tego ciała śmierci? Kto mnie wyrwie z tego ciała śmierci? Kto mnie uwolni? Więc cierń to była ohydna plama na tym cudownym, pięknym płótnie Bożego stworzenia. Bóg stwarza wszystko, jest piękne, doskonałe i tak nagle jakby ktoś podszedł do obrazu mistrza, Matejki czy jakiegokolwiek innego i próbował flamastrem coś poprawić od siebie. W taki sposób cierń wszedł do tego doskonałego, pięknego Bożego planu. Ale tak jak powiedziałem, Bóg z tych cierni chce upleść coś pięknego, coś niesamowitego, cudowną, wspaniałą historię. I oto przechodzimy do następnego momentu. To jest krzew płonący. Niezwykła scena z Biblii, chyba wszyscy ją dobrze pamiętamy. Bóg już wtedy szykował, przez cały czas, wiemy o tym, że szykował to od jeszcze zanim świat powstał, szykował dla nas plan. I to był jeden z tych momentów, tego dramatu, Bożego dramatu, kiedy Bóg pojawia się w gorącym krzewie. W naszych tłumaczeniach to umyka. Nie ma tam tego sformułowania, ale ewidentnie w oryginalnym języku i Pan Jezus, i Szczepan używają charakterystycznego słowa, które oddaje ciernisty charakter tego krzewu. Ciernisty charakter tego krzewu. Mówię, tego nie ma może w naszym tłumaczeniu, ale to właśnie Dzieje Apostolskie 7:30 oraz Łukasza 20:37 w Dziejach Apostolskich. Szczepan w swojej mowie obronnej wspomina to wydarzenie i mówi właśnie, kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. Ta historia będzie dla nas ważna, dlatego to czytam i również i przytaczam właśnie Szczepana. Podobnie Pan Jezus, kiedy rozmawia z Saduceuszami o zmartwychwstaniu, tam również przytacza tę historię. Nawiasem, bardzo ważne, ponieważ bardzo często mam takie rozmowy, czy to z uczniami, czy z różnymi ludźmi, ponieważ pracuję w szkole, Czy to w ogóle jest prawda, Biblia? Czy ona jest prawdziwa? To jest jeden z takich najprostszych argumentów. Tego uczą nasze dzieci również, ponieważ czasami nie wiedzą, jak na to odpowiedzieć. Mówią, czy to prawda, że no przecież Biblia to ludzie napisali. Czy to w ogóle jest wiarygodne w jakiś sposób? Więc stajemy tutaj przed alternatywą, bardzo prostą. Albo Jezus mówił i wiedział, o czym mówi, i albo mu ufam, albo po prostu mówił jakieś mity, mówił o jakichś bajkach i mówił coś nieprawdziwego. Wtedy nie warto mu ufać. Tak? Albo Jezus wiedział, o czym mówi, i to jest prawda, i tego się należy trzymać, albo mówił o jakichś bajkach i mitach. Więc tu oczywiście widzimy Pana Jezusa i my nie mamy z tym problemu, wydaje mi się, najmniejszego. Biblia jest prawdziwa i to, co Pan Jezus mówi, kiedy powołuje się na te wydarzenia z przeszłości, tak? Na samego Mojżesza i to, o co Mojżesz nie tylko się wydarzyło, co Mojżesz mówił również o stworzeniu świata. To jest jak najbardziej prawdziwe, ponieważ jeżeli to podważymy, podważamy słowo Pana Jezusa. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to wspomnieć. To jest na marginesie tej naszej historii, ale bardzo ważne. I teraz pytanie jest takie, dlaczego Pan Bóg postanowił pojawić się w tym krzaku, w ciernistym krzaku, przy tej strasznej górze? A wiemy, że ta straszna góra będzie się zawsze już kojarzyła, nie tylko Żydom, nam również, z ustanowieniem prawa, z ustanowieniem zakonu. To prawo do czego miało służyć? Wyłącznie, prawie wyłącznie, ono mówiło o Bożym porządku, ale przypominało nam, tu nie dostajesz, tu ci brakuje, znowu nawalasz, nie jesteś w stanie tego wypełnić. Nie jesteś w stanie tego wypełnić. Ciągle upadasz. I tu warto przejść do listu do Galacjan, 3 rozdział, od 10 wiersza przeczytam. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, albo inaczej zakonu, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Zaznaczmy sobie te słowa, pamiętajmy je, będą bardzo ważne. 14 wiersz. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. To jest w kwestii zakonu. Ale teraz zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało, jak opisuje to autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 18 wiersza. On tu oczywiście mówi w takim kontraście, wy tu tego nie zrobiliście, my podeszliśmy do innej góry, do innego pośrednika. Ale tak mówi, jak to wtedy wyglądało. Mówi, nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry buchającego żarem ognia, do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Gdy Bóg odwiedza tą samą górę, żeby nadać tam zakon, to było zabójcze wydarzenie. Do tego stopnia, aż nawet, że powiedziane, że nawet gdyby zwierzę dotknęło, ma być ukamienowane. Człowiek czy zwierzę. Więc pytanie jest, dlaczego? Dlaczego to nie ciernie spłonęły? Dlaczego, kiedy pojawia się w krzaku gorącym, który jest łatwopalny, to pozostałość upadku, tak, piętno naszego upadku, dlaczego ten krzew się nie spala? Dlaczego się nie spala, skoro święty Bóg ukazuje się tam Mojżeszowi? To wygląda jak troszeczkę jak prawie jak parodia tego, co wydarzyło się w Edenie. Dlaczego? Dlatego, że tam ten, który pojawił się w ogrodzie, zapowiedział klątwę w postaci ciernia, a tu teraz pojawia się pośrodku cierni i obiecuje coś innego, coś zupełnie innego. Obiecuje wolność, obiecuje ziemię, krainę mlekiem i miodem płynącą. Albo tak jak czytaliśmy tam właśnie o tym, że dzięki Niemu, dzięki wierze otrzymujemy Ducha Świętego. W raju pojawia się i mówi, i zapowiada ciernie. Tu pojawia się pośród cierni i zapowiada swój ratunek, zapowiada uwolnienie. Idźmy dalej. Chciałbym iść dalej. Pomoc może? O, dziękuję uprzejmie. Nie wiem, czy to ja zrobiłem, czy ktoś inny. Przybytek i ciernie. Następnym razem, kiedy spotykamy się właśnie z cierniami, to jest też ciekawe i warte zauważenia, z jakiego materiału było zrobione właściwie prawie cały przybytek? Drewno. Ale jakie drewno? Było to drewno akacjowe. Akacja to właśnie kolczaste drewno, które bardzo w tamtym rejonie było i jest popularne. Ciekawostka, kiedy doczytywałem się na temat akacji, kiedy szukałem różnych rzeczy, jest taka ciekawostka zupełnie geograficzna. Na pustyni Afryka, gdzieś tak troszeczkę w środku, po lewej stronie, na mapie jest zaznaczone drzewo. Jedno drzewo nazywało się to drzewo po algiersku, z tamtego regionu. Ciekawostka była taka, że wokół tego drzewa w promieniu 400 kilometrów nie było żadnego innego drzewa. 400 kilometrów. Nazwano je najbardziej samotnym drzewem na ziemi albo latarnią pustyni. Tak? I jeszcze w 1973 roku jakiś pijany kierowca wjechał akurat w to drzewo. W promieniu 400 kilometrów nie mieć żadnego drzewa i wjechać akurat w jedno, to jest dziwna rzecz. Ale to zupełnie nawiasem ciekawostki dotyczące akacji i może kierowców ewentualnie. Ale akacja zwraca na siebie uwagę głównie z tego powodu, że to jest właśnie kolczasty krzak, kolczaste drzewo. I z tego drewna Bóg polecił zbudować świątynię. Co ciekawe, kazał ją pokryć złotem, tak? Jak tam jest powiedziane, 2 Mojżeszowa 26-29, tu znalazłem jakiś taki malutki wycinek tej świątyni, plan i te deski jakby łączone, wyglądały na złoto, kotary wiszą i tam taki malutki ludzik na dole, żeby mieć skalę tego namiotu właściwie, to jeszcze nie była świątynia, to był namiot przymierza. Niemniej jednak pozostaje najważniejsze pytanie, dlaczego Pan Bóg, ten święty, który ukazywał się w płomieniu ognistym, dlaczego miałby w ogóle wybierać sobie coś w rodzaju mieszkania i to na dodatek głównym budulcem miało być coś, co znowu będzie przypominało upadek w Edenie. Coś, co będzie wspomnieniem upadku, te ciernie. Dlaczego? W jaki sposób one mają się stać chwalebnym miejscem jego zamieszkania? I jeszcze przypomnijmy sobie jeszcze raz te słowa, które już tam cytowane były w liście do Galacjan. Przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie. Przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie. Dlaczego akurat ta śmierć ma być takim przekleństwem, ma być czymś wyróżniającym się, ma być czymś tak złym? Akurat ta śmierć, że ktoś zawiśnie na drzewie? Dlaczego nie ścięcie głowy albo cokolwiek innego? Te słowa przepowiadały coś, co miało się wydarzyć. Mówimy przez cały czas o dramacie, mówimy o historii, którą Bóg nam opowiedział i opowiada nam. Opowiadamy ją w troszeczkę inny sposób, od strony ciernia, ale to jest ta sama historia. W cudowny sposób opowiada nam Bóg, mówi, że to dotyczy Jego Syna, Jego Pomazańca, Jego Chrystusa. Dlatego w przyszłości ta śmierć, ta haniebna śmierć była zarezerwowana właśnie dla Niego. Właśnie dla Niego. Dla Tego, który miał odkupić nas z upadku i przekleństwa. Więc drzewo akacjowe miało być pokryte doskonałym, szlachetnym surowcem. To drzewo, które przypominało wcześniej upadek, teraz miało być pokryte czymś szlachetnym. To dwa obrazy można z tego wyciągnąć. Po pierwsze dotyczy to osoby Pana Jezusa tutaj. On powiedział, że On wszedł w nasz upadek. On wszedł w nasze miejsce. Ten szlachetny, ten święty przybrał postać ludzką. Stał się taki jak my. Ale idźmy dalej. Wrócę do tego obrazu jeszcze potem. Szittim. Kolejne miejsce, w którym czytamy o cierniach. Szittim to ostatnie miejsce, w którym Izrael zatrzymuje się przed wejściem do ziemi obiecanej. Nazywane właśnie zostało Abelshittim, co oznacza, tak jak jest napisane, pole ciernia. Abelshittim to pole ciernia. Tam obozowali przed wejściem do ziemi obiecanej. I czytamy tam takie słowa. 4 Mojżeszowa 25-21. Gdy Izrael osiadł w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. W księdze Jozuego zaś przeczytamy, że to był ten moment, kiedy to już później było, kiedy Jozue, syn Nuna, wysyła właśnie z Shittim potajemnie mężów na zwiady do Jerycha. Dlaczego Izrael utknął na polu ciernia? Najpierw taka jedna prosta, mała dygresja, taka nasza życiowa, jeżeli mówimy o tych cierniach naszego życia. I to też jest takie ważne, żeby powiedzieć, że jeszcze nawiązując do poprzedniego właściwie, że te ciernie to nie są tylko gdzieś dookoła nas. Ja bym powiedział, że największym cierniem tej ziemi to jesteśmy my. Bo my jesteśmy nosicielami grzechu. Nie zwierzęta, nie rośliny, to my jesteśmy nosicielami grzechu. To my uwierzyliśmy szatanowi diabłu, my poszliśmy za nim, my ludzkość. Dlaczego Izrael tu utknął? Jest coś takiego jak frustracja, takie słowo frustracja. Kiedy używamy słowa frustracja? Kiedy mam już w zasięgu coś, czego bardzo pragnąłem, mam to tuż pod ręką i nie mogę tego dostać. I to dzieje się z każdym z nas. Jeżeli widzimy jakiekolwiek właśnie, jakiekolwiek wojny, jakiekolwiek sączenie jadu jeden przeciw drugiemu, to jest właśnie z tego powodu. Marzymy, myślimy o lepszym kraju, o lepszej rodzinie, o lepszym życiu, a nawet marzymy o Bogu. Czasami w zły sposób. No Bóg jest idealny, ale my Go idealizujemy w zły sposób. Ponieważ oczekujemy od Boga tylko tego, że On spełni moje marzenia, moje pragnienia. Wszystkie marzenia są, Bóg to ma dla ciebie, wszystko spełnione będzie. Ja wtedy najbardziej lubię ten obraz, kiedy jest arena, lwy, które rozszarpują chrześcijan. Jest powiedziane, Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. To nam nie pasuje. W dzisiejszych czasach szczególnie jesteśmy sfrustrowani, bo chcielibyśmy nawet w naszym chrześcijańskim życiu takiej doskonałości od drugiej osoby, od państwa. Państwo nie jest Bogiem. Ludzie nie są bogami. Tylko Bóg jest doskonały. Ale też chcielibyśmy doskonałości od samych siebie. A te ciernie nie tylko ranią nas z zewnątrz. Te ciernie widzimy w sobie. I jeszcze raz wracam do tego płaczu, tego krzyku apostoła Pawła, kiedy mówi, kto mnie wyzwoli? Kto mnie uwolni z tego ciała śmierci? I to jest uczciwe. I to jest uczciwe zawołanie. Nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co udawać. Żaden z nas nie jest doskonały. Ale Bóg ma ratunek. I jeżeli mówimy tutaj, dlaczego Izrael utknął, oczywiście to jest jakaś frustracja, bo nie mogą czegoś otrzymać. Bo już widzą tą ziemię obiecaną, ale nie mogą tam wejść. Szczególnie w tym momencie podkreślony będzie Mojżesz. I od razu chcę powiedzieć, co będzie z Mojżeszem. Ponieważ sam Mojżesz, czy Bóg przez Mojżesza zapowiedział wielką rzecz. Mówi, proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. Proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan, jego będziecie słuchali całym sercem. Więc oni czekali i na ziemię, i na kogoś bardzo szczególnego, kogoś, kto ich poprowadzi w zwycięski sposób. Bo zarówno Izrael utknął, jak i Mojżesz utknął w tym miejscu. Ale Mojżesz utknął aż do tego stopnia, że powiedziane mu było, i to jest ta 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, czytamy, że tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza, tymi słowy, wstąp na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej, naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemię kananejską, którą daję synom izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu. Jak umarł Aaron, twój brat, na górze Hor i został przyłączony do swojego ludu. Za to, że sprzeniewierzyliście się mi pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz na pustyni Shin. Za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich. Tylko z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz. Do ziemi, którą ja daję synom izraelskim. Więc nieposłuszny Mojżesz mógł tylko z daleka zobaczyć to, co Bóg miał przygotowane dla nich. Dopiero Jozue wprowadzi tam lud. Więc widzimy, lud usycha, Mojżesz też jest tego świetnym obrazem, kiedy nie może wejść. To też możemy, jeżeli mówimy o obrazach takich w naszym życiu, Bóg nie zabrał mu zbawienia. Tak? Widzimy później Mojżesza z Eliaszem na Górze Przemienienia i z Panem Jezusem. Prawda? Bóg nie zabrał mu zbawienia, ale czegoś nie osiągnął na skutek nieposłuszeństwa. Więc to też jest dla nas przestroga i jest to ważna rzecz. Bóg rzeczywiście, ja, mówiąc o tej arenie i lwach, nie chciałbym powiedzieć, że Bóg wyłącznie ma dla nas cierpienia. Nie, tak nie jest. Są też cudowne, wspaniałe chwile w naszym życiu. Chwile takiego przerywnika powiem, bo znacie mnie, znacie nas. Zostaliśmy dziadkami od miesiąca. Jakie cudowne wydarzenie. Wspaniałe. Jeśli ktoś pyta, jak się czujemy jako dziadkowie, my wspaniale. Śpimy każdą noc. Nic tam nie przeszkadza. Nic, zupełnie. Bardzo dobrze jest być dziadkiem. To tak nawiasem. Są cudowne chwile w naszym życiu i Bóg nam tego nie broni. Ja nie chcę powiedzieć wyłącznie, brzmieć w taki sposób, że tylko cierpienie, nędza i tak dalej. Nie. Bóg daje wspaniałe rzeczy, ale trzeba nam wejść do Królestwa przez wiele ucisków, jak mówi apostoł Paweł. Trzeba nam wejść przez wiele ucisków i przez wiele doświadczeń. I co przechodziliśmy też wielu z was zna, bo braliście w tym udział. Także Bogu dziękuję za ten zbór i za was zawsze, za każdym razem, jak tu jestem. Dobrze, wróćmy do Mojżesza. Ten doskonały prorok, kapłan, król miał dopiero się pojawić. Mojżesz go zapowiada. Dopiero miał przyjść ten wspaniały. Inni ludzie, ci z prochu ziemi, jakby jest podkreślone, tak wielki Mojżesz, a nie mógł tego dokonać. Tak wielki Mojżesz, jakby dla nas to jest pokazane. Bo potrzebny jest ktoś większy niż nawet sam Mojżesz. I w historii Starego Testamentu widzimy, że kto wprowadził lud? No to był Jozue, prawda? Jozue wprowadza lud do ziemi tej obiecanej. Imię jego znaczy Jahwe zbawia, Jahwe ratuje. Grecy przełożyli to imię na Jezus, na naszego Jezusa. I później widzimy to, kiedy będzie rozmowa, anioł rozmawia przez posłaniec od Boga, mówi z Józefem, mówi o Marii i mówi o dzieciątku, mówi, nadasz mu imię Jezus. Bo co? Bo tak ładnie brzmi? Bo tak będzie ładnie pasowało? Nadasz mu imię Jezus, bo to on zbawi lud swój od grzechów jego. To będzie ten, który wprowadzi do tej ziemi obiecanej prawdziwie. To będzie ten, który uratuje lud. Ależ cudowna historia cierni. Tak to Bóg sobie wymyślił i tak to sobie ułożył. I przez ten głupie ciernie opowiada nam taką historię. To oto połączenie Jozuego z Jezusem. Więc Jezus jest tym obiecanym prorokiem, jest tym obiecanym następcą Mojżesza, ale też znacznie, kimś znacznie, znacznie więcej. I ci, którzy Go znają ze swojego serca, ci, którzy Go poznali osobiście, wiedzą, kim On jest. I nie czekamy już tylko na jakiś dom w niebie. My czekamy przede wszystkim na Niego, na Pana Jezusa Chrystusa. Kochamy Jego przyjście, kochamy Jego osobę, kochamy Jego charakter. Jesteśmy zmęczeni tym przekleństwem, które tu dookoła jest. Nie tylko tymi cierniami, które są na zewnątrz, tymi cierniami, które są w nas. I czekamy na Niego. Wiemy, że zostaliśmy zbawieni z łaski. I tylko z łaski będziemy mogli razem z Nim przebywać na zawsze. To Jego zasługa. I wreszcie, ostatni moment, myślę, że też już wszyscy na to czekają i są przekonani, no na pewno będzie taki punkt. I o to oczywiście jest. Korona. Jezus ubrany w ciernie, można powiedzieć. Jezus ubrany w ciernie. To jest kolejny, kulminacyjny już taki moment w tym dramacie objawienia Bożego, kiedy objawia swój ratunek, to co przygotował, mówię, przed jeszcze założeniem świata, przygotował to dla nas. Bóg taki ratunek przygotował i ten plan, misterny, mistrzowski plan odkupienia. Jezus, kiedy jest torturowany, jest wyśmiewany i między innymi właśnie robią to, że zakładają mu na głowę koronę z ciernia. I jeszcze biją go po tej głowie i wciskają mu ją mocno na głowę. Z tych cierni i ostów z Edenu, z tego przekleństwa, to przekleństwo z Edenu jakby jest jemu wbite na głowę. szydercza korona. Bóg najpierw obiecał swojemu ludowi odkupienie. Kiedy pojawił się pośród cierni na górze nadania zakonu, na górze Synaj, aby spełnić tę obietnicę, teraz i Jezus ukazuje się w cierniach. Na pustyni Bóg ukazuje się w ciernistym krzaku. Prawo, zakon. Teraz Jezus ukazuje się w ciernistej koronie na swojej głowie i ponosi na swoim ciele, na sobie karę, przekleństwo zakonu właśnie z tamtego miejsca. Na tą koronę to my zasłużyliśmy. Ta korona nam się należała. Za bunt w Adamie i nie tylko za to, ale też za to, że codziennie właściwie poświadczamy. Jesteśmy naprawdę dziećmi Adama. Jesteśmy dziećmi Adama. Jesteśmy synami buntownika. 1 Koryntian 1:23 czytamy takie słowa. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Jeżeli ciernie mogą mieć w sobie jakieś piękno, to polega ono tylko na tym, że przypomina nam o tym, czego dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus. To jest, można powiedzieć, wręcz głupio, bo to głupio brzmi tutaj i to jest rozrzutna ta miłość Boża, rozrzutna jest Jego łaska, Jego przychylność. To było wręcz rozrzutne. Boże, jak Ty mogłeś coś takiego zrobić? To my powinniśmy mieć tą koronę. To my powinniśmy być straceni. A to stało się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. On umarł za nas, a my byliśmy absolutnie winni temu wszystkiemu, co się stało. To grzech spowodował zniekształcenie. Zniekształcenie tego, co Bóg stworzył na sam początku, ale też zniekształcenie głowy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To nasz grzech. To nie tylko ciernie, jak to pieśń stara mówi. To nie ciernie, ale mój grzech. Co próbowali zrobić Adam i Ewa? Próbowali przywłaszczyć sobie miejsce Boga. Próbowali stanąć jakby w Jego miejscu i orzekać, co im wolno, a co nie. Oni chcieli decydować. Oni chcieli stać się prawodawcami. Ale Bóg, czy postąpiłby sprawiedliwie, gdyby na tym samym drzewie kazał ich natychmiast powiesić? Oczywiście, że tak. Byliby przeklęci z tego powodu. I byłoby to słuszne. Jeszcze jeden obraz. Tu mam obraz z Księgi Jozuego z 10 rozdziału. 5 królów, zbuntowanych królów z Kanaanu. To jest ten moment, kiedy Jozue przez modlitwę zatrzymuje słońce, jeżeli sobie przypominamy tę historię. Ale tu tylko przeczytam o nich, żeby nawiązać jeszcze raz do Pana Jezusa. Następnie Jozue kazał ich stracić, pozbawić życia i powiesić na 5 drzewach i wisieli na tych drzewach aż do wieczora. A gdy słońce zachodziło, nakazał Jozue, aby ich zdjęto z drzew i wrzucono do jaskini, gdzie się ukryli. A u wejścia do jaskini położono wielkie kamienie, które tam się znajdują aż do dnia dzisiejszego. To stało się z nimi. Ale co do nas, Bóg miał inny plan. Bóg miał inny plan. I o tym przez cały czas opowiadamy. Nie mówimy o swoich zasługach. Nie mówimy o tym, jaki piękny Kościół mamy, chociaż jest wspaniały. Mówimy o Jego zasługach. To On, co On dla nas zrobił. Jak Jego łaska dosięgła nas i wyrwała nas z tych właśnie cierni. I wyrwała i wyrywa te ciernie, które są gdzieś tam w nas. O tym opowiadamy. To jest nasza historia. Więc Bóg Syn został ubrany w ciernie. W miejsce zbuntowanego człowieka. On dał się rozebrać do naga. Dał się powiesić na tym drzewie przeklętym przez Boga. I podobnie jak ci królowie wisieli tam i później zostali wrzuceni do tej groty, jaskini. Przytoczono kamień u ich wejścia. Podobnie wydarzyło się przecież z naszym Panem Jezusem. Ale Jego ani grób, ani śmierć nie były w stanie zatrzymać. Czy to nie jest cudowne? ani śmierć, ani grób nie miały nad nim żadnej władzy. Nasz Pan zwyciężył. Świętujemy to nie tylko Wielkanoc, świętujemy to właściwie i też nie każdej niedzieli i nie tylko pierwszej niedzieli miesiąca. Świętujemy to codziennie, codziennie, codziennie. I wszystko, nawet tak jak dzisiaj było wspomniane, kiedy idziemy, widzimy wiosnę. Panie, jak dobrze Ty jesteś tym, który daje początek, daje życie. I nie tylko teraz, ale za niedługo będzie koniec tego przekleństwa, koniec tego wszystkiego. Już niedługo. Na to czekają Boże dzieci. Bóg pragnie przemieniać nas. Jeżeli przemieni nas, zobaczycie, że będzie przemieniał te rzeczy wokół nas. Ponieważ wokół nas będzie Jego królestwo. Te ciernie będą usuwane. Jeżeli będą Jego królestwo, będą Jego zasady, bo nie będziemy się czepiali po prostu. Będziemy okazywali sobie miłość. Nie będziemy szukali tej drzazgi w oku. Prawda? Będziemy przebaczali sobie. A to już jest największa prowokacja na tej ziemi. Boże przebaczenie? Takim grzesznikom jak nam? Tak. Tak. I to się ciągle dzieje. I jeszcze wciąż możemy o tym opowiadać. Naszym przyjaciołom, naszej rodzinie, naszym dzieciom. Opowiadajmy tą historię. Tak to Bóg ułożył. Ten dramat z krzaków, z tych krzewów, z tych cierni. Tak ułożył. Pokazał nam siebie w tym wszystkim, co robi z nami i dla nas w Panu Jezusie Chrystusie. To my byliśmy uwikłani. To my byliśmy jak ta zagubiona owca. On nas stamtąd wyrywa. I co jeszcze robi z nami? Robi z nas kapłanów, robi z nas królestwo kapłańskie. Jeszcze raz nawiążę do tej świątyni, do tych desek. Czytamy właśnie w drugim liście do Koryntian 6,16, że właściwie robi z nas nową świątynię. Nową świątynię z nas robi. I on po co to robi? No, świątynia po to, żeby Bóg tam zamieszkał. Bóg nie potrzebuje świątyni na ziemi, mówi to bardzo wyraźnie, i Salomonowi też między innymi, ale chce mieszkać między nami. I to jest ta odwieczna dobra nowina. Bóg chce zamieszkać z nami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Pamiętam starszego brata, który niedawno zmarł. Słotwiński, powiem, nazwisko Boże, niektórzy znają, bo to taka wiekowa data. I pamiętam, on zawsze modlił się w taki sposób, że Boże, przechadzaj się między nami. A jako dziecko rosnące gdzieś z Bożym, mówię, o co chodzi tak naprawdę? Aha, okej. Okay. Teraz to rozumiem lepiej, znacznie lepiej. Zamieszkam pośród nich i będę się przechadzał pośród nich. Będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Widzimy te deski akacjowe, te wzięte z Edenu, te przeklęte deski cierniste, obrane znowu, ubrane w złoto, ubrane w szlachetność. Teraz używam tego obrazu w stosunku do nas. Więc to jest historia biblijna, którą musimy opowiadać. Adam przychodzi nagi do drzewa życia i duchowo morduje cały rodzaj ludzki. Za pomocą jednego aktu nieposłuszeństwa. Jezus przychodzi do martwego drzewa, daje się rozebrać, daje się obnażyć, a następnie w tym akcie całkowitego posłuszeństwa Ojcu i prawu również, zakonowi, ożywia wszystkich, którzy kiedykolwiek przez łaskę przyszli do Pana Jezusa. Ewa zachęciła swojego męża do buntu przeciwko Bogu. Miłość Jezusa do Jego Kościoła obdarza nas i zachęca nas do tego, żebyśmy wreszcie umieli być Jemu posłuszni. Można wychować człowieka, będzie bardzo kulturalny, będzie wyglądał prawie jak idealny chrześcijanin. O, wszyscy, nikt nie jest doskonały, później powiemy, prawda? I ochrzcimy go i tak dalej. I on może naprawdę bardzo przyzwoicie się zachowywać. Ale kwestia jest taka, że musimy narodzić się na nowo. Musimy narodzić się z Jego ducha, musimy narodzić się z Jego słowa. My nie tylko przyjmujemy tradycję jakiegoś kościoła, my przyjmujemy Jego ducha. To On nas odnawia do nowego życia. Miłość Jezusa do Jego oblubienicy, do Jego kościoła, ona umożliwia nam, umożliwia Jego kościołowi całkowite posłuszeństwo. Mam jeszcze małe wtrącenie. Nie zaznaczyłem tego, już nie ujmowałem, bo to jeszcze tego było więcej, o czym czytałem. Ale Salomon wspomina piękną rzecz. Mówi też o cierniach. Mówi, mówi tak, pieśni nad pieśniami, to już nie jest zaznaczone, pieśni nad pieśniami 2:2. Mówi, jak lilia między cierniami, tak moja ukochana, moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak lilia między cierniami, tak moja ukochana między dziewczętami. Mała, krótka refleksja jeszcze na temat tego. Zobaczcie, Kościół ma Jego miłość. Tak jak ta oblubienica miała miłość, miała tą wyjątkowość. Tak samo i my mamy miłość Pana Jezusa. On pokochał mnie, obmył mnie z mojego grzechu. Więc Bóg mówi, moja ukochana, to jest coś niezwykłego. Co więcej, jaka jest relacja tej oblubienicy z innymi? Przecież wyglądały tak samo, to dziewczyna, to dziewczyny. Ale porównanie jest aż szokujące. Jak lilia między cierniami, jakby ją wyrywał stamtąd, wyciągał dla siebie, widział jej szczególne piękno, widział absolutny kontrast. Na razie my się też nie różnimy od tych, którzy żyją gdzieś w świecie, ale Boża miłość sprawia. I tylko to, nie mój charakter, nie mój wygląd, nie moja inteligencja, tylko Boża miłość, Jego wybór sprawia, że Ty jesteś tą lilią, którą On wybiera spośród cierni. Mogą być różne kobiety w moim życiu, które mogę lubić, szanować, ale jest tylko jedna moja kochana małżonka. Ona jest jedna, jedyna. I Bóg mówi w taki sposób, to jest moja jedyna. To jest moja jedyna. I kiedy czytamy, jak Pan Jezus się wstawia, Pan Jezus się modli, prawda? On jest naszym wstawiennikiem. Za kim się wstawia? Czy Pan Jezus wstawia się za światem? Nie. Wstawia się za nami. Za oblubienicą. Mamy kogoś tak potężnego. I powiedziane tak, w taki piękny sposób, podsumowane, tak jak miłość zakrywa mnóstwo grzechów, tak samo Jego miłość objawia mnóstwo piękna. Bo to, co On z nami robi, to, co dzieje się z Kościołem, który kocha, przebacza, który wysila się ponad nawet swoje siły, który oddaje siebie na służbę Chrystusowi, to jest piękne, mówi, to jest moja ukochana. Kończąc, podsumowując już tylko króciutko, jeszcze raz o Adamie. Adam otrzymał od swojej żony jedzenie, którego niestety zabiło. Nie tylko ją, jego, ale cały rodzaj ludzki. Adam otrzymał od swojej żony jedzenie, którego zabiło. My dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego odkupieńczej śmierci, dzięki temu, że On został ubrany w te przeklęte ciernie, my otrzymujemy wszelką łaskę, która nam jest potrzebna do tego, żebyśmy mogli uczestniczyć w wiecznym życiu. Żebyśmy mogli już tu zacząć wieczne życie. Żebyśmy już tu mogli mieć relację z Ojcem. Już tu. Przez Chrystusa ciernie nabierają zupełnie nowego znaczenia. To jest zupełnie inna historia już teraz. Wtedy koncentrujemy się już nie tylko na tym, co nas gniecie w życiu. Koncentrujemy się na tym, co On przeszedł. Jakie ciernie On wziął na siebie. Jak On to wszystko zwyciężył. I chociaż grzech Adama zniekształcił piękno Bożego stworzenia, Syn Boży przyszedł na ziemię, aby naprawić wszystko. Łącznie z tymi cierniami. Żeby nadać im swoje piękno.